Mam teraz ogromną przyjemność przekazać spotkanie w ręce Kasi, która rozpocznie pierwszy panel i podzieli się z nami doświadczeniem, siłą i nadzieją w temacie, jak program AA zmienił moje życie.
Ja mam na imię Kasia, jestem alkoholiczką.
Cześć Kasia.
Cześć Kasia.
Cześć. Muszę wam powiedzieć na początek, że bardzo się cieszę, że tak blisko siedzimy, bo ja się trochę się bałam i denerwowałam, ale tak wspaniale wszyscy wyglądacie, się uśmiechacie, że mi jest dużo lepiej. I wiem, że mówię do mojej wspólnoty. Słuchajcie, ja przestałam pić, kiedy miałam 26 lat i przez kolejne 11 lat próbowałam udowodnić, że ja jednak kieruję swoim życiem. Przez te 11 lat, te 11 lat to był czas, zanim ja trafiłam na program. Byłam w AA, trafiłam najpierw na terapię. I ja się tego złapałam strasznie mocno, ponieważ ja tak zaryłam tyłkiem o beton, że ja wiedziałam, że ja nie mogę pić. Zrobiłabym wszystko, żeby tak nie cierpieć, jak cierpiałam. Ale chciałam to robić po swojemu, bo myślałam, że ja wiem, jak to trzeba zrobić. Te 11 lat to były terapie. Po kolei, jak przyszłam na terapię, to zrobiłam wszystko po kolei, co tylko było możliwe. I taką podstawową, i jakieś warsztaty złości i wstydu, i jakąś tazę, i jakieś nawroty, i potem terapię DDA, jakieś pro. Ja między tymi terapiami próbowałam jakieś sobie układać życie, ale oczywiście mi to nie wychodziło, w związku z tym zaraz leciałam na kolejną terapię. W międzyczasie złapałam coś takiego, bo ja oczywiście cały czas chodziłam na meetingi, ale to dla mnie wyglądało tak, ja to też tak przyjęłam, ja tak usłyszałam i tak myślałam, że ja mam przychodzić raz w tygodniu, no muszę tak chodzić, bo tak mi każą. I nie bardzo wiedziałam, co ja z tego mogę wyciągnąć, co ja mogę dla siebie mieć. Wprawdzie słyszałam, że jak będę tu przychodziła, to nie będę piła i rzeczywiście to się sprawdzało. Natomiast ja zaufałam terapii, a tak naprawdę zaufałam sobie i ludziom, bo jakby polegałam na tym. Zupełnie nie rozumiałam tego, że ja muszę odpuścić, bo ja całe życie byłam nauczona tego, że ja muszę polegać sama na sobie, że muszę sobie radzić. Nie dość, że ja muszę sobie radzić, to jeszcze muszę obskoczyć całą moją rodzinę, bo wiadomo, to ktoś musi to wszystko robić. No to ja, prawda? Ja. Pamiętam, jak na meetingi, na które chodziłam, raz do roku przyjeżdżali alkoholicy skądś i przywozili taką gromnicę wysadzaną bursztynami i opowiadali o wielkiej duchowości i o tym, jak Bóg im pomaga. I ja sobie tak znowu nikogo nie zapytałam, tylko tak sobie wykombinowałam, że jak ja już to chyba 4 lata jak nie piję, to już chyba mogę pojechać tam, gdzie oni. Już chyba to przyszedł czas, że ja mogę sięgnąć po tę duchowość. Znowu to było tak, że ja zupełnie nie rozumiałam, nie pytałam i wymyśliłam sobie, że ta duchowość, która mnie uratuje, to jest w kościele. I zaczął się dla mnie długi czas na oślep macania i szukania i prób złapania, znalezienia pomocy jakiejś. Natomiast znowu ja to robiłam po swojemu i to była tragedia. Ponieważ ja zawsze byłam takim typem, że ja zrobię więcej, ja zrobię lepiej. Byłam typem wzorowej uczennicy na terapii, gdziekolwiek. Ja musiałam najlepiej trzeźwieć, najlepiej robić wszystkie zadania. Najlepiej, to ja teraz będę najbardziej wierzyła w tego Boga, będę najlepsza wszędzie. No i wiecie co, była tragedia, było coraz gorzej. Ja pamiętam, że moje największe bolączki, znaczy tak, ja miałam takie największe pragnienia, żebym była szczęśliwa, żebym znalazła sobie męża. Znaczy, najpierw to, żeby znaleźć sobie mężczyznę, bo już jednego męża miałam i się z nim rozwiodłam. I potem miałam takie pojęcie, że to mężczyzna mnie uszczęśliwi. Więc ja muszę znaleźć odpowiedniego gościa i jak on już będzie, to ja już nie piję, ja już sobie tutaj układam i teraz sobie dołożę jeszcze, znowu ja sobie dołożę jeszcze teraz tego gościa znajdę i będzie już super. Miałam się dobrze czuć. To było też moje takie założenie, żebym ja się dobrze czuła. Tymczasem byłam cały czas nieszczęśliwa, czułam się koszmarnie i totalnie nie mogłam sobie znaleźć, ułożyć życia osobistego w ogóle. To była jedna wielka tragedia. Ja podejmowałam masę prób i co jedna to była gorsza. Tak sobie myślę, że jak kiedyś myślałam sobie, jak ja sobie przywiązywałam kulę do nogi, żeby mi za łatwo w tym trzeźwieniu nie poszło, to myślę, że moje relacje z mężczyznami to była taka jedna wielka kula. I ledwo siła wyższa mnie uwolniła od jednej kuli, mnie tam odrąbała, to ja bach, zaraz sobie znajdowałam następną i do drugiej nogi, żeby nie było za prosto. Ja miałam czasem takie wrażenie, że ja się tak miotam po tym świecie, jak mucha w słoiku. Czasami przysiadałam i było w miarę okej, okay, ale potem znowu zaczęło mi czegoś brakować. Mówię, no muszę sobie coś uskrobać, musi być dobrze, muszę sobie zapewnić to szczęście. I zaczynałam krążyć i obijać się o te ścianki słoika. Aż już nie miałam zupełnie siły i znowu opadałam. Do momentu, kiedy wpadł mi następny świetny pomysł, a to może ja pójdę na jakąś terapię, a może sobie zrobię ustawienia Hellingera, nie? A może sobie to zrobię. No, szukałam wszędzie, a ja to miałam pod ręką, ale ja tego nie widziałam. Wiecie, nawet tak się zapędziłam w tym szukaniu na własną rękę z jednej strony terapii, z drugiej strony kościół. Ja nawet poszłam na takie studia do jezuitów, żeby się więcej jeszcze dowiedzieć. Jak ja już się tak dowiem wszystkiego, to ja złapię tego Pana Boga za rękę i już będę wiedziała wszystko i będzie mi dobrze. Jeździłam na takie specjalne rekolekcje, w milczeniu, takie medytacje, 8 dni, w ogóle się nic nie mówi, tylko się medytuje. I nagle, właśnie w tym czasie, kiedy ja tak najbardziej zaczęłam tam szukać i studiować i się tak w to zagłębiać, nagle zaczęłam czuć, że ja tracę wiarę. Ja byłam tak przerażona. Mówię, nie, to już jest koniec, to już mi nic nie zostało. Już nawet w tego Boga nie wierzę. Nic nie działało. I ja w którymś momencie tak popatrzyłam na swoje życie. Nie piłam 11 lat, miałam wszystko uporządkowane, na ile można mieć uporządkowane i było nawet całkiem nieźle. No, tylko że ja myślałam o tym, jak się zabić, żeby, no może żeby nie zrobić kłopotu temu kolesiowi, któremu bym wyskoczyła pod koła, nie? To żeby, myślałam sobie, nie, to on będzie miał jednak przekichane. Potem sobie pomyślałam, nie, chyba nie mogę robić tego mojemu dziecku, on już tak ma nieźle narąbane w życiu z powodu takiej matki jak ja, to jak ja jeszcze się zabiję, to już nie. No i wtedy zdarzyło się tak, że złapałam trop. Usłyszałam o programie, o którym słyszałam i który nawet sama robiłam, ja czytałam i sama robiłam program. I nawet próbowałam komuś tam pomagać, no bo jak ja już dużo wiem, bo ja jestem niegłupia dziewczyna, potrafię się nauczyć i próbowałam coś komuś przekazać. I nagle usłyszałam o programie takie rzeczy i w taki sposób, jakich ja nigdy w życiu nie słyszałam. I to jeszcze chyba nie było tak, że ja złapałam, tylko coś mnie zaczęło tak łaskotać i ja wiedziałam, że ja muszę za tym pójść. I to się działo jakby samo. To nie było tak, że ja mówiłam, o dobra, to ja to zrobię, tylko było takie coś, słuchaj, nie wiem, pojedź tam. Ja wiedziałam, że mam gdzieś tam pojechać. Jechałam i słyszałam ludzi, którzy mówią. I oni mówili na przykład, że tu i tu będą takie warsztaty. I dobra, to ja muszę tam pojechać. Nie wiem dlaczego. Drugi koniec Polski. Ja jestem skąpa dosyć, nie? Ale jednak i nie lubię jeździć pociągami, bo mi jest niewygodnie. A jednak wsiadałam i jechałam. Kiedyś, nie tak dawno temu, przyszła do mnie podopieczna. To było na początku naszej współpracy. I to jest taka bardzo fajna dziewczyna. Ona zadaje mnóstwo pytań i takich naprawdę, że ja się muszę mocno zastanowić. Ja uwielbiam te pytania, bo one, ja widzę, że ona szuka, że ona naprawdę się tym interesuje. I ona tak przyszła i mówi, słuchaj, a co się u ciebie zmieniło? A mówię, aha, dobra. Ja pamiętam, jak usłyszałam takie zdanie, trzeźwienie musi się opłacać. Ja je usłyszałam wtedy, kiedy udawałam duchowość. Mnie się wydawało, że ja nie mogę czuć pewnych rzeczy, a jeżeli je czuję, jeżeli ja myślę coś, to ja nie mogę się do tego przyznać, bo to będzie nieładne. Przecież muszę trzeźwieć i muszę się rozwijać, bo to jest takie, no bo jesteśmy w AA i musimy trzeźwieć. No gówno prawda. Trzeźwienie musi się opłacać. Muszą być efekty. Jak ona mnie zapytała, ja wzięłam wielką księgę. I zaczęłam czytać. Poznamy nową wolność i nowe szczęście. Nie będziemy żałować przeszłości, ani zatrzaskiwać za nią drzwi. Pojmiemy sens słów pogoda ducha i zaznamy spokoju. Bez względu na to, jak nisko upadliśmy, dostrzeżemy, że i z naszego doświadczenia mogą skorzystać inni. Zniknie uczucie bezużyteczności, pokusa rozczulania się nad sobą. Bardziej niż sobą zainteresujemy się bliźnimi. Zniknie egoizm, zmieni się cały nasz stosunek do życia. Opuści nas strach przed ludźmi i niepewnością materialną. Znajdziemy intuicyjnie sposób postępowania w sytuacjach, których dotąd nie umieliśmy rozwiązać. Nagle zaczniemy pojmować, że Bóg czyni dla nas to, czego sami dla siebie nie byliśmy w stanie uczynić. U mnie zmieniło się wszystko, chociaż jak sobie pomyślałam, to w otoczeniu nie zmieniło się prawie nic. Ale muszę powiedzieć, że u mnie zmieniło się wszystko. Musiałam zacząć od początku i sprawdzić, jakby wyrzucić z głowy te wszystkie pierdoły, które ja miałam nawalone tam przez całe życie. Które najpierw mi nawkładali rodzice, nauczyciele, potem ja sama sobie. Musiałam dotrzeć do tych rzeczy, złapać, które to są moje przekonania, w co ja naprawdę myślę. To było straszne. Słuchajcie, ja musiałam zacząć myśleć. Tragedia. Ja mogłam robić wszystko, tylko żeby nie myśleć, żeby się nie zastanowić, co ja naprawdę o czymś sądzę. Poświęcałam setki godzin w życiu całym, od dzieciństwa, setki godzin na rozmyślania. Ja sobie wtedy wyobrażałam, jakby było tak, albo by było tak, albo to on mi wtedy tak powiedział, a ja mu wtedy bym tak odpowiedziała. Ja miałam to wszystko przerobione, tylko że ja w ogóle nie myślałam. Nie potrafiłam połączyć dwóch punktów. Nie potrafiłam sobie złapać tego, że jeżeli zrobię to, to efekt będzie taki. Konsekwencje będą takie. To w ogóle dla mnie nie istniało. Nie umiałam tego robić. I nagle zostałam zmuszona do tego, żeby zacząć się zastanawiać. Co ja sądzę o tym, o tym, o tym? Co ja sądzę o odpowiedzialności? Co ja sądzę o pracy? Co ja sądzę o kobietach i mężczyznach? Kim jest kobieta, kim jest mężczyzna? Co ja sądzę o związkach? Co ja sądzę, jaka jest matka? Jakie dzieci? Wszystko od samego początku. Co ja myślę o Bogu? Mnie się wydawało, że ja z tą moją całą wiedzą i z tymi moimi całymi studiami, to ja już wszystko wiem, że drugi krok to będzie dla mnie tak. To był dla mnie najtrudniejszy krok. Albo jeden z trudniejszych. Bo okazało się, że cała ta moja wiedza, znaczy ona jest super, bo ona mi się dalej przydaje. Tylko sama podstawa tej była zupełnie bez sensu. To, co ja nosiłam, ten obraz Boga, który ja nosiłam w głowie, to było jakieś nieporozumienie. Musiałam to wszystko rozwalić, żeby składać dopiero obraz do obrazu i zobaczyć, jaki jest Bóg, jaka jest moja siła wyższa. Musiałam to dokładnie zobaczyć po to, żeby móc na nim polegać. Bo ja do tej pory dlatego uważałam, że ja muszę kierować swoim życiem, że ja muszę o wszystko zadbać, ponieważ ten gość tam u góry to jest taki koleś, który siedzi na chmurze i tylko czeka, żeby mnie przyłapać na czymś niewłaściwym i żeby mi przyfasolić takim szerokim wojskowym pasem mojego ojca. Ja oczywiście przez te lata chodziłam do kościoła, klękałam, modliłam się. Ja w domu też się modliłam godzinami. Im dłuższa modlitwa, tym było lepiej. Tak myślałam. tylko że cały czas tam z tyłu, za plecami stał ten straszny koleś, który mnie nienawidzi. Ja byłam przekonana, że wola Boga na pewno jest inna niż moja. Nie ma szans, żeby one się zbiegły, dlatego ja nie mogę mu się poddać, bo wtedy on mnie zamknie w klasztorze, a ja chcę mieć jakiegoś miłego męża. Takie było moje myślenie. No. Okazało się, że tak nie jest. Ale to się stopniowo okazywało. Miałam takie momenty, ja już się zaczęłam wtedy modlić w taki sposób, ja to nazywam nowym sposobem. Bo ja wcześniej dużo się modliłam, ale tak jak wam mówiłam, to były bardzo długie modlitwy i z nich nic nie wynikało. Mnie się wydawało, że ja im dłużej będę, im bardziej kwieciście, to tym lepiej. No ale przecież nie chodzi o ilość, tylko jakość. Ja się strasznie ucieszyłam, kiedy przeczytałam w codziennych sugestiach, że na kolana i tam dwa zdania, nie? Ja mówię, ekstra, dwa zdania to ja mogę. Dwa zdania to po prostu super, bo ja już miałam dosyć tych elaboratów całych wygłaszanych na klęczkach. Dwa zdania to ja powiem. Zaczęłam też dlatego w taki sposób się modlić i codziennie, i dwa razy dziennie, i na kolanach, ponieważ w którymś momencie złapały mnie takie lęki, których ja nigdy w życiu nie miałam wcześniej. I ja pomyślałam, że ja muszę spróbować, zrobię eksperyment, bo mi już nic nie zostało. I mniej więcej po 3 czy 4 dniach te lęki mi odeszły. Ja już nigdy nie przestałam się modlić, bo mi się to nie opłaca. Bo ja nie wiem, co będzie, jak ja przestanę, a ja nie chcę się bać. Pamiętam taki dzień, to był chyba jeden z pierwszych takich dni, kiedy ja powierzyłam siebie sile wyższej, nie z musu, nie dlatego, że mnie los, czy siła wyższa, czy nie wiem, okoliczności rzuciły na beton, bo wtedy to ja potrafiłam, nie? Leżę ci, Boże, pomóż, teraz mnie uratuj. Ale tylko wtedy. Tylko dlatego, że ja nie miałam w ogóle pomysłu na ten dzień. Mówię, kurczę, Boże, ja nie wiem, co ma się dzisiaj zdarzyć. Zrób. Po prostu pokaż mi, co ja mam zrobić. I przeżyłam ten dzień. Okazało się, że było bardzo fajnie. Że nie miał jakichś odjechanych pomysłów i mnie nie rzucał w rzeczy, których ja nie chcę robić albo nie mogę zrobić. I po prostu zaczęłam to stosować. To wszystko stopniowo się działo. Ale to było tak i tak było w całym moim trzeźwieniu, że ja najpierw doświadczyłam czegoś, a dopiero potem zaczynałam w to wierzyć. Ewentualnie miałam jakąś odrobinę wiary, nadziei, nie wiem jak to nazwać nawet, no bo musiałam coś mieć, żeby spróbować, nie? Ale czasami z takim, nie, może nie wyjdzie, ale dobra, próbuję. Potem widziałam efekt w moim życiu i potem już chciałam to robić, bo mi się to opłaca robić po prostu. Przez pierwsze 3 kroki ja miałam pomysł na trzeźwienie i na pracę ze sponsorem, że oczywiście on mi powiedział, jak będziemy pracować i ja robiłam tak jak on mówił. Natomiast ja miałam swój własny pomysł, że to będzie wyglądało tak, że ja mu przedstawię moją wersję i pokażę, jaka ja jestem mądra, jak ja kojarzę różne rzeczy, jak ja potrafię to zinterpretować. No i to tak wyglądało, on mi pozwalał to robić. A potem pojechałam znowu na drugi koniec Polski, bo miała być speakerka jednego gościa, co z Londynu przylatywał. Ja w ogóle mi się nie chciało tam jechać, ale przypadkiem spotkałam go w Warszawie i mówię, dobra, to jadę, to chyba tak ma być, że mam pojechać. I ten człowiek na tej speakerce swojej opowiadał, jakie on ma relacje ze swoim sponsorem i na czym, i co on z tego ma, nie? I na czym to polega i co on dostaje. Mówię, kurczę, ja tego nie mam. Ja tak nie mam, ja mam inaczej. Ale ja chcę tak mieć. może to nie o to chodzi, żebym ja po prostu odczytywała swoje interpretacje fragmentów Wielkiej Księgi, tylko że ten gość, ten sponsor mój, to jest po to w końcu, że on chyba wie więcej na ten temat. To może ja zacznę wykorzystywać to, że on wie więcej i pytać. No i wtedy się otworzyła pierwsza furtka. Ja jak nazywam, że program 12 kroków to ma dla mnie takie trzy duże furtki, może już więcej ma, ale wtedy tak myślałam, że trzy furtki. Pierwsza furtka się otworzyła przy trzecim kroku. Furtka na taką duchowość. Wreszcie prawdziwy kawałek duchowości poczułam, bo już wiedziałam, że to nie jest to samo, co religijność, że chodzi o trochę inne rzeczy. Że to nie ma być, że ja nie mam odrzucać religijności, tylko że to nie ma być zamiast, tylko ma być obok. Że mam szukać, że to chodzi o trochę inne rzeczy. Mam myśleć, pytać i szukać. Bardzo się przydała ta zmiana mojego stosunku do sponsora, bo przed czwarty krok. No i wtedy ja po prostu prawie cały czas wisiałam na sponsorze, bo ja się bałam bardzo. Znowu się ruszyły lęki i ja nie wiedziałam, jak to robić. I on cały czas był i to było fantastyczne. Wielka przygoda z czwartym krokiem. Wielka, niesamowita przygoda. Ja nie sądziłam, że jestem taką osobą. Niektóre rzeczy mi się trochę nie podobały. Ale też odkrywałam takie... Widziałam rzeczy, za które nie ja jestem odpowiedzialna, a próbowałam zrobić coś, żebym ja była odpowiedzialna. Pchałam paluchy tam, gdzie w ogóle rzeczy ode mnie nie zależały. Natomiast tam, gdzie coś ode mnie zależało, to ja... Nie, to w ogóle róbcie se sami. Ja tutaj narobiłam kłopotów, ale konsekwencje to niech kto inny rozwiązuje, nie? Bardzo, bardzo dobrze to wspominam, jakby sam efekt. Pierwsza część była trochę ciężka, ale potem uwielbiam ten krok. Strasznie mi otworzył świadomość, ja to rozumiem jako... Zaczęłam się dotykać z rzeczywistością, wreszcie. Kolejna ogromna zmiana i taka dużo szersza furtka, brama, to był dla mnie krok piąty. Ja nigdy nie mówiłam o sobie, nie chodziło o jakieś tam wielkie tajemnice, ale ja nie mówiłam o sobie, bo uważałam, że jak oni wszyscy się dowiedzą, jaka jestem naprawdę, to ja mam przekichane. Nikt nie będzie chciał się ze mną zadawać. Jestem beznadziejna. Dlatego grałam i udawałam odkąd pamiętam, od przedszkola. Ja w piątym kroku oczywiście powiedziałam wszystko, co miałam powiedzieć, wyznałam istotę moich błędów, ale trochę prześliznęłam się po tym, że nie pokazałam siebie, bo ja nadal chciałam udawać twardzielkę. I oczywiście zrobiłam technicznie jak należy, ale i tak potem musiałam do tego wrócić. I to było super, chociaż to było jedno z trudniejszych dla mnie przeżyć, żeby siedzieć przed obcym facetem i ryczeć. Koszmar. Ja sobie kiedyś obiecałam, że ja nigdy żaden mężczyzna nie zobaczy mojej słabości ani moich łez. Nigdy. Kłamałam. Pamiętam, że ja w każdej chwili, i tak jest do tej pory, ja mam wybór. Kiedy przychodzi taki moment, kiedy ja mam pokazać siebie, to mam takie coś. Możesz udawać i możesz za tym pójść. Udawać jest łatwiej. Żeby powiedzieć prawdę o sobie, pokazać siebie, trzeba ogromnej odwagi. Ja jej potrzebuję cały czas. Ja pamiętam ten moment, kiedy siedziałam na fotelu przed moim sponsorem i tak jeszcze się nie rozryczałam, jeszcze rozmawialiśmy i ja jeszcze nie powiedziałam, że to mnie boli, nie? Czyli nie pokazałam swojego swojej miękkiej, jakiejś tam siebie miękkiej. I miałam takie myślenie, to z jednej strony możesz stąd wyjść. Możesz stąd wyjść i to przerwać i nie musisz tego przechodzić. Nie musisz się tutaj rozwalać. A druga część mi mówiła, ale jeżeli teraz wyjdziesz, to się nigdy nie skończy. Nigdy się nie uwolnisz. I ja zostałam. Potem jeszcze parę razy, tylko już w dużo mniejszym natężeniu słyszałam te dwa głosy. Nie, ja nie muszę mówić o sobie. Nie, ja nie muszę powiedzieć, że mnie to dotknęło. Nie, ja nie muszę rozwiązać tej sytuacji. Nie, ja nie muszę zapytać, dlaczego tak. Pewnie, że nie muszę. Tylko ja wiem, co za tym stoi. Że jak ja nie zapytam i nie powiem, to ja wracam do siebie tamtej starej. A tamta stara ja to jest cierpienie. A ja nie lubię cierpieć. Myślę, że ogromna zmiana i to jest głównie to, co jest w tych obietnicach napisane, zaszła, kiedy zaczęłam sama sponsorować. Ja przestała mnie dręczyć moja przeszłość wtedy, kiedy, no właśnie po czwartym, piątym kroku i kiedy zadośćuczyniłam po kroku dziewiątym. Okazało się, że ja już się nie wstydzę, nie mam poczucia winy, że jestem pogodzona ze sobą, jestem pogodzona z ludźmi. Ale potem były te wszystkie inne obietnice, których ja w ogóle nie rozumiałam. Jakiś tam egoizm, egocentryzm, że ja się nie będę zajmować sobą, tylko kimś innym, że będę szczęśliwa, będę miała sens w życiu. To była jedna z wielkich bolączek, że ja w ogóle nie miałam żadnego celu. Ja się zastanawiałam przez te wszystkie lata, po co ja żyję, co ja mam robić, po co ja mam być, nie? I że ja muszę znaleźć, ja sama muszę znaleźć ten cel. No i nagle ten cel zaczął się przede mną odkrywać. Pojawiły się podopieczne. I to było tak, że ja właściwie dzięki nim zaczęłam się zmieniać tak. No na przykład miałam wielki problem z tym w ogóle w życiu i w relacjach z ludźmi, żeby potrafić na dłużej skupić się na kimś. Ja w ogóle nie pamiętałam, co ludzie do mnie mówią, bo ja nie byłam w stanie się skupić. Myślę, że głównie dlatego, że ja byłam zajęta głównie sobą i moimi sprawami, i moimi historiami. I na przykład tym, jak tu ja odpowiem temu komuś, nie? Jak on już skończy mówić wreszcie. A kiedy się pojawiły podopieczne, to ja wiedziałam, bo wiedziałam jakby z dwóch stron. Z jednej strony dlatego, że ja pytałam o mojego sponsora o to, co ja mam robić, a z drugiej, że ja doskonale pamiętałam, co on robił. Ja po prostu to przenosiłam, nie? A ja miałam od niego niesamowitą uwagę. W związku z tym to było tak, że przychodziła podopieczna i to był czas dla niej. Ja byłam tak skupiona, że ja pamiętałam, co te dziewczyny do mnie mówią. I to było niesamowite. To był pierwszy raz w życiu, kiedy ja skupiałam się na innym człowieku. Potem się okazywało na przykład, że mnie ciekawi, nie ze względu na jakąś tam ciekawość, nie, że chorą ciekawość, tylko że ja jestem autentycznie zainteresowana, co się u kogo dzieje. A już to, jak odkryłam, że ja się cieszę, ponieważ komuś jest dobrze, to dla mnie było coś niewiarygodnego. Wiecie, ja przez całe życie miałam tak, że mnie się wydawało, że dobre życie, dobre samopoczucie, takie poczucie sensu, wszystkie dobre rzeczy, które są na świecie, to jest taki stół, powiedzmy z jedzeniem, nie? I że jak jedna osoba weźmie, to dla drugiej zabraknie. Że ja muszę się znaleźć przy tym stole i muszę się nażreć, bo ja mam pustkę w środku, nie? I to musi być dla mnie. A jeżeli ktoś przyjdzie pierwszy i zje, to dla mnie nie zostanie. Ja miałam takie, naprawdę, nawet jak już do tego kościoła chodziłam, nawet jak ja już tam chciałam być taka święta i dobra, to jak ktoś mówił, że on przeżył coś dobrego i ma kontakt z Bogiem na przykład, to ja czułam w sobie taki ból, wie jak to on ma kontakt, a ja nie mam i pewnie nie będę miała, bo on mi ten kontakt zabrał. A tu się nagle okazało, że moja podopieczna, ona się zmienia, ja widzę, że ona się zmienia, że jest zupełnie innym człowiekiem, mówi mi o swoich przeżyciach duchowych, a ja jestem tak zarąbiście szczęśliwa, tak, nie, co najmniej tak, jakbym ja jej to dała, nie? Ale to, no. Pojawił się sam z siebie, pojawił się cel w moim życiu. Ja go nie szukałam, on się pojawił. Przestałam czuć pustkę i przestałam czuć samotność. Ja byłam non-stop zajęta, ale to było bardzo fajne. Bez trudu odstawiłam wcześniejsze rozrywki, które tak naprawdę nie dawały mi nic, nie napełniały mnie, tylko te rozrywki miały za zadanie właśnie zapełnić taką jakąś pustkę, żebym się jakoś lepiej poczuła. Teraz zaczęło mi być szkoda czasu po prostu. Wolałam zrobić coś, co było konstruktywne i ja widziałam ten efekt później, bo to było strasznie fajne, że ja naprawdę prawie natychmiast widziałam efekt. Jeżeli nawet nie u kogoś, to ja widziałam u siebie ten efekt. Pamiętam, jak na początku trochę jęczałam sponsorowi, że jeju, wiesz, ja tutaj takie robię, a tu chyba nic nie widzę, to nie wychodzi, ja chyba coś źle robię. Że była podopieczna, ona sobie poszła. On mówił, spokojnie, ty swoje dostajesz. No ładnie. Tak, ja wiem, że ja swoje dostaję. Wiem, że im więcej daję, tym więcej dostaję. Ale też pamiętam takie, ja uwielbiam tę historię, jak mi raz opowiedział mój sponsor historię o mnie. Jak on mi na początku mówił o takich różnych rzeczach, właśnie takich jak z tych obietnic, nie? Że nowe wspaniałe życie, że będzie super. Znaczy on mi nie mówił, że będzie super, tylko mówił, no to powiedzmy w takie nowe wspaniałe życie, nie? I on mówi, ja ci to mówiłem, a ty tak patrzyłaś i te twoje oczy mówiły pierdul. I myślę, że trochę tak było, bo ja w ogóle nie rozumiałam, o czym on mówi. Ja później to złapałam. To jest, wiecie, trochę tak, jak byłam kiedyś na wycieczce w Indiach i jak ja tam pojechałam, to było tak, ktokolwiek by mi mówił o tłumie, zanieczyszczeniu, hałasie, smrodzie, to ja bym do tych wszystkich pojęć podłożyła to, co ja znam z Polski. To, co ja już widziałam. A tam jest zupełnie inaczej. Po prostu tam trzeba zobaczyć, jak to wygląda, żeby wiedzieć. I w tym życiu, w tym życiu teraz, to trochę jest tak. Ja sobie nie wyobrażałam i nie byłam w stanie sobie wyobrazić, jak to jest. Jest zwyczajnie. Tutaj rozmawiałam wcześniej z dziewczynami. Ja kiedyś potrzebowałam być cały czas na haju, żeby coś się działo, żeby tu była jakaś, nie wiem, miłość, albo jak nie ma miłości, to chociaż trzeba się pokłócić, albo jakaś zazdrość, no coś musi się dziać, chociaż włosy sobie ufarbuję. A teraz nie. Teraz jest tak spokojnie, ja to uwielbiam. Ja kiedyś myślałam, że umrę przed... Jak miało być coś spokojnego, to mnie zabijało. Ja nie potrafiłam się w tym odnaleźć. A w tej chwili jest fantastyczny. Czy ja już?
Jeszcze 10 minut.
Aha, ale ja nie wiem, co powiedzieć.
Może być 5.
No może pytanie po prostu, no. Problem zmienił w moim życiu, myślę, wszystko. A, powiem wam, co jeszcze zmienił. Bo ja już nie jestem nieszczęśliwa. Już wam mówiłam, że mam cel w życiu i sens. Chociaż to nie, wiecie co, to nie jest tak, że ja mam ten cel, ja już wiem, co będę robić za 10 lat albo 20. Nie. Ja mam ten cel teraz, dzisiaj. Być może jeszcze na jakiś czas, do maja, ale co będzie potem, ja nie wiem. Tylko, że ja już się nie martwię tym. Mnie to w ogóle nie interesuje. Jeszcze to, że ja tak bardzo chciałam bardzo chciałam mieć kogoś. Ja chciałam mieć kogoś, tego drugiego człowieka. Oczywiście go chciałam mieć po to, żeby on mi robił, żeby on mi zapewniał. Bo byłam ja i moje problemy, ja i moje potrzeby. Więc niech ten człowiek, który będzie przy mnie, niech on mi to wszystko tak daje. Oczywiście to wszystko było ukryte pod pięknymi słówkami, to miłość. Przecież jak się kocha, to się daje, ja też będę dawać. Ja spotkałam kogoś takiego i ja już nie oszukuję siebie. Ale też przestałam chcieć. Przestałam mieć oczekiwania. I postanowiłam, i to jest moje postanowienie i taka świadoma decyzja, że ponieważ ten człowiek jest dla mnie fantastyczny i bardzo dobry, to ja chcę być dla niego taka sama. Ja się zawsze wyżywałam na mężczyznach. Jak się jakiś pojawił, bo chciałam, żeby się pojawił, on się pojawiał, to potem robiłam wszystko, żeby mu dokopać za to, że jest. Stwierdziłam, że to chyba nie tędy droga. Ale jest też tak, że ja już się nie boję być sama. To nie, ja nie potrzebuję się na nikim wieszać. Bo wcześniej ci wszyscy ludzie byli mi potrzebni do tego, żebym ja mogła się na nich uwiesić. Teraz potrafię sama chodzić i wiem, dlaczego ja potrafię chodzić. Bo mam u góry taką moc, która mi daje siłę. I ja już nie muszę sama o nic zabiegać. I chyba to jest najważniejsze, co się zmieniło. Niby nic się nie zmieniło, a zmieniło się wszystko. I chyba taka jeszcze ostatnia rzecz, bo ostatnią rzeczą, która mi została, to był strach przed przyszłością. Bałam się strasznie o moją przyszłość. Co ze mną będzie? Czy nie będę miała emerytury? O Boże, będę biedna na starość. Okazało się, że ja mogę być biedna nawet już nie na starość, tylko teraz. I generalnie jest tak, że ja przed robieniem programu miałam dużo więcej pieniędzy niż teraz. A ja się nie boję. I to jest tak, że mniej więcej raz na 3 dni tak sobie siadam i mówię, ty, ale ty się nie boisz. Może powinnam się zacząć bać i coś znowu złapać i robić coś. Nie, ja się nie boję. Mam plan na najbliższe dni. I zobaczę, co mi siła wyższa przyniesie.